sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć minut po godzinie 19:00, czas na drugą godzinę spotkania z muzyką i sportem na antenie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kretkowski w studiu przed mikrofonami.
Grzegorz Hałasik.
I Dawid Cytrowski. O żużlu mówić będziemy m.in. o boksie zawodowym, o sporcie jeździeckim, o ucznictwie. Wraca nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole. To wszystko do godziny 20:00. Będzie oczywiście także o lekkiej atletyce, bo tak przed chwilą liczyliśmy, ile tych medali już się namnożyło podczas tych halowych mistrzostw Europy w Toruniu?
9 medali, w tym jeden medal złoty i jeszcze jedna szansa medalowa dzisiaj przed nami.
Sztafeta 4x400 kobiet, oczywiście to wszystko będziemy dla Państwa śledzić. Co oprócz Torunia także w sporcie dziś się wydarzyło?
Piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań wygrał w Szczecinie z Pogonią 1-0. To 20. kolejka ekstraklasy. Gol Bartosza Salamona w 40. minucie. Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec 2-1. Od 17.30 Śląsk Wrocław gra z Legią Warszawa i przegrywa 0-1. Warta jutro zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Wisłą Płock o godzinie 18.00. Jeśli chodzi o dzisiejsze medale na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, no to ten złoty wywalczył Patryk Dobek w biegu na 800 metrów, a srebrny medal w tym samym biegu, w tej samej konkurencji dla Mateusza Borkowskiego. Wśród kobiet na 800 metrów srebro dla Joanny Jóźwik, brąz dla Angeliki Cichockiej. W konkursie skoku otyczki mężczyzn Piotr Lisek brązowy medal z wynikiem 5 metrów 80 centymetrów. Siódmy był tutaj Robert Sobera. Paweł Wiesiołek zdobył dzisiaj brązowy medal w siedmioboju. Bardzo emocjonujący dzisiaj przede wszystkim konkurs tyczki w rywalizacji siedmioboistów. Ósme miejsce w trójskoku Adrian Świderski. Damian Czykier na 60 metrów przez płotki był szósty. Pia Skrzyszowska była w piąta na tym samym dystansie. No i tak jak mówiliśmy, czekamy jeszcze na kobiecą sztafetę 4x400 metrów. Jest tutaj szansa medalowa, choć o złoty medal w tym osłabionym składzie, w jakim Polki wystartują, pewnie będzie bardzo trudno, ale kciuki trzymamy. Jak tylko polskie biegaczki dobiegną do mety, to poinformujemy, jak im poszło. Maryna Gąsienica Daniel nie ukończyła drugiego przejazdu slalomu giganta Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Jasnej na Słowacji i wielka szkoda, bo Polka na półmetku zajmowała trzecie miejsce, ale zaryzykowała i z trasy wypadła. W drugim przejeździe wygrała Słowaczka Petra Wlchowa. Męski supergigant w austriackim Zalbach wygrał Szwajcar Marco Odermatt. Poznanianka Katarzyna Peter nie wystąpi w turnieju głównym WTA tenisistek w Guadalajarze, bo w kwalifikacjach w pierwszej rundzie Polka przegrała z Białorusinką Olgą Goworcową 0-6 i 2-6. W drabince głównej tego turnieju jest Katarzyna Kawa. Ekstraklasa siatkarek, mecz Energa MKS-u Kalisz na wyjeździe z Radomką. Po dwóch setach zespół z Radomia prowadzi z Kaliszankami 2-0 w setach wygranych do 17 i do 17.
Chwila muzycznego oddechu, a już za 3 minuty mniej więcej mówić będziemy o boksie zawodowym. Poznaniak wielkopolanin Damian Wrzesiński już 13 marca podczas gali Tymex Boxing Night powalczy z Julio Barrazą w obronie pasa międzynarodowego mistrza Polski. No właśnie, co możesz o tym przeciwniku najbliższym powiedzieć?
Na pewno tanie skóry nie sprzeda. Ma bilans walk podobny do mojego też, około 20 walk. Wpada czasami sierpowymi, lewym i prawym i czasami na dół właśnie na wątrobę, dlatego na pewno na doły będę musiał uważać. Ale wpada właśnie tymi czasami tak nieprzygotowany, dlatego myślę, że gdzieś tam jakaś kontra powinna wejść.
Specyficzny styl boksowania tych wszystkich południowoamerykańskich, latynoskich pięściarzy, a ty się ostatnio dość często z nimi mierzysz, to znaczy cztery twoje ostatnie walki to właśnie zawodnicy, czy to z Meksyku, czy z Ameryki Południowej. To ma dla ciebie większe znaczenie? To jest faktycznie jakiś inny styl niż prezentuje się w Europie, czy jak to wygląda?
No ja myślę, że na tą chwilę na pewno tak, że jest mi na rękę walczyć z tymi pięściarzami, bo podobnie walczą gdzieś tam. U nas jednak ta nasza szkoła boksu jest taka, że europejska, że przednią ręką dużo trzeba przygotować tych akcji i wtedy łatwiej podejść w ogóle takimi ciosami sierpowymi czy hakami po przygotowaniu lewą przednią ręką. A oni jednak wpadają tymi ciosami mocnymi, ale i trzeba uważać, bo jednak rywal ma dużo walk wygranych przed czasem i te ciosy, zwłaszcza na wątrobę, gdzieś tam na doły, bo też to jest dla nas na przykład takie troszeczkę nieszablonowe, że wchodzi się bezpośrednio ciosami na dół na wątrobę, dlatego będę musiał uważać na te ciosy, ale jestem przygotowany, codziennie robię dużo setki brzuszków i myślę, że będzie dobrze.
No właśnie, mówisz, że rywal ma kończące uderzenie. Ty ostatnio walczyłeś z Luisem Viedasem i no, troszkę pewnie żałowałeś, że to się wszystko potoczyło na dystansie i nie udało się skończyć przed czasem.
Tak, zwłaszcza, że ta moja ostatnia walka na punkty wygrana, a przedostatnia walka jeszcze, to wcześniej to walka wygrana przed czasem i to mnie troszeczkę tak gdzieś cały czas po świadomości się działo, że już poczułem, że mogę trafić, że mogę przewrócić. W tej ostatniej walce jednak mi to przeszkadzało. A teraz wychodzę jednak na luzie, wiem co mam robić. Sparing po sparingu praktycznie teraz do tej walki wychodziło wszystko coraz lepiej. Jestem myślę, że w lepszej formie niż byłem do ostatniej walki, tak więc będzie dobrze.
Walka z gatunku must win, to znaczy, żeby myśleć o kolejnych walkach już mistrzowskich, o pasy kontynentalne, trzeba po prostu tego Meksykanina pokonać. Natomiast patrząc troszkę dalej, w szerszej perspektywie, ty mówiłeś już w wywiadach, że jeszcze w tym roku chcesz o Mistrzostwo Europy powalczyć i to najlepiej powalczyć tutaj, w Poznaniu.
No dokładnie, Mistrzostwo Europy albo pas Mistrza Świata interkontynentalny. Takie pasy właśnie wchodzą w grę i no mam nadzieję, że to się ziści, a nawet jestem przekonany, że tak będzie, bo robię wszystko w tym kierunku, ciężko trenuję i pracuję na to.
Tym bardziej, że tutaj w Poznaniu, w całej Wielkopolsce jesteś coraz bardziej rozpoznawalny. O tym między innymi świadczy ostatni plebiscyt głosu wielkopolskiego. No, coraz więcej kibiców, czy to Lecha Poznań, czy generalnie kibiców z interesujących się sportem, po prostu rozpoznaje Damiana Wrzesińskiego.
Tak, bardzo pracuję sobie też na to, żeby ta rzesza kibiców stale rosła. To jest praca też zasługa mojej małżonki, która dba o moje media społecznościowe i te grono kibiców właśnie mi się powiększa, a dzięki temu myślę, że ta walka właśnie w Poznaniu na stadionie Lecha to jest tylko kwestia czasu.
Trzymamy zatem kciuki za Damiana Wrzesińskiego. Już w przyszłą sobotę ta jego walka w obronie pasa międzynarodowego mistrza Polski, a potem, kto wie, być może na jesień walka o Mistrzostwo Europy. Trzymamy kciuki także za polskie biegaczki 4x400, które właśnie w tym momencie rozpoczęły zmagania w sztafecie. No i oczywiście jak tylko dobiegną do mety, to poinformujemy o wyniku, mimo że osłabione Polki, bo bez Justyny Święty-Ersetić, no to duża niespodzianka i pewnie także duże osłabienie. A w oczekiwaniu na ostateczny rezultat naszych biegaczek pomówimy o żużlu, bowiem powiększył się sztab szkoleniowy Fogo Unileszno. Do duetu Piotr Baron-Roman Jankowski dołączyła kolejna legenda leszczyńskiego żużla, 44-letni Damian Baliński. Kibiców kolejarza Rawicz od razu uspokajamy, że popularny Bali nie rozstaje się jeszcze z żużlowym torem.
Jest to fajna propozycja. Myślę, że coś z tego będzie, że to wszystko zafunkcjonuje, także na pewno dla mnie jest to fajna opcja, bo gdzieś tam nie ukrywam, że taką przyszłość z tym tematem wiążę, więc będzie to taki pierwszy sezon, gdzie będę już mógł powoli jakby wdrażać się w taką funkcję.
Spodziewałeś się takiej propozycji?
Nie, wszystko wyszło jakoś tak dość szybko. Ogólnie byłem zaskoczony, no ale działamy, zobaczymy.
Bo ty będziesz opiekować się tymi najmłodszymi.
Jeszcze nie wiadomo, dlatego że to jest naprawdę tak początek tej całej fazy, więc na dniach w zasadzie dopiero się dowiem, jak to będzie wyglądało, kogo będę miał pod swoimi skrzydłami. Generalnie chodzi o to, żeby troszeczkę tu Romanowi Jankowskiemu pomóc, w sensie takim, że tych młodych chłopaków jest bardzo dużo, jeżdżą na różne zawody, dlatego no, trener nie jest w stanie być ze wszystkimi naraz, więc z kim będę jakby tutaj współpracował, kogo będę miał pod swoimi skrzydłami, no to dopiero na dniach się okaże. Myślę, że to jest fajna opcja, bo jakby nie było, te doświadczenie jakieś jest i jeżeli już faktycznie będę opiekował się tymi chłopcami, no to jasne jest, że będę chciał jak najwięcej im przekazać swoich wiadomości, żeby jakieś ewentualnie błędy eliminować i żeby to wszystko szło w dobrą stronę, żeby po prostu jak najszybciej się rozwijali. Wiadomo, że na początku to najważniejsze jest to, żeby ich od samego początku dobrze utorować, żeby eliminować jakieś błędy, to powiedzmy techniczne. Ze swojego doświadczenia wiem, że czasami trzeba głowę chłodną mieć, bo nieraz gdzieś tam się człowiek podpala i jakieś tam głupie błędy się popełnia. Dlatego trzeba od początku wpajać takie właśnie dobre nawyki, eliminować błędy, bo jak już to wejdzie w krew, to później ciężko jest wyeliminować. Także tutaj na pewno na początku trzeba tym chłopakom właśnie sprawy na bieżąco wyjaśniać, mówić, powtarzać, żeby to weszło w krew.
Ale z torem na razie się jeszcze nie rozstajesz.
Nie, jeszcze nie. Jeszcze myślę, że 2 sezony, być może 3 uda się przejechać. No wiadomo, wszystko zależy jak to się potoczy. Przede wszystkim fizycznie i zdrowotnie jak będę wyglądał. na razie sprawia mi to dużą frajdę, satysfakcję i z którym się nie rozstaję.
Trener Roman Jankowski
ma 43 lata, wiecznie w zimie będzie i myślę, że przychodzi teraz ten moment, żeby zaczął powoli przyzwyczajać się do innej też funkcji. Damian po prostu będzie mi pomagał w wyjazdowych wszystkich tych meczach mojżowych, bo mamy dosyć sporą grupę chłopaków i nieraz w jednym dniu odbywają się zawody żużlowe w różnych miastach, także te funkcje będą podzielone, żeby po prostu ci chłopcy nie jechali sami, tylko żeby ktoś z nimi jechał. Dokładnie tak, no spore doświadczenie, 30 lat na torze prawie, także doświadczenie jest. W przyszłości być może Damian przejmie po mnie rolę trenera młodzieży.
Czyli będziesz godził dwie role, i trenera, i zawodnika.
Słowo trener to jest za duże słowo, bo trenerem dalej będzie Roman Jankowski i on będzie szkolił tych młodych chłopaków. Ja powiedzmy będę miał funkcję jakby jego prawej ręki, asystentem takim, więc tutaj jest to tak zrobione, żebym ja spokojnie mógł sobie jeździć i właśnie w tym wolnym czasie opiekować się, jeździć na zawody z tymi najmłodszymi chłopakami, więc nie będzie żadnego problemu, żeby i startować, i jeździć z młodymi chłopakami na różne zawody.
Brązowy medal polskiej sztafety 4x400 metrów kobiet. Aleksandra Gaworska, Kornelia Lesiewicz, Natalia Kaczmarek, Małgorzata Hołp-Kowalik. Wielkie brawa, wielkie gratulacje, bo jak sami Państwo słyszeli, mocno osłabione były Polki, a jednak mimo to zdołały wywalczyć brązowy medal. Złoto dla Holenderek, zdaje się srebro dla Brytyjek. Także wielkie brawa za ten brązowy medal dla biało-czerwonych.
10 medali polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Nie będzie w najbliższym czasie niestety triumfów polskich skoczków przez przeszkody. Tutaj już mówimy o sporcie jeździeckim, a to dlatego, że wirus EHV u koni storpedował na cały marzec właściwie międzynarodową rywalizację i odwołane zawody, także kwalifikacje do finału Pucharu Świata, gdzie Polacy z Jarosławem Skrzyczyńskim mieli walczyć o awans do finału w Göteborgu, który miejmy nadzieję się odbędzie. O tym, o sporcie jeździeckim, właśnie głównie o skokach przez przeszkody, będziemy mówić już za chwilę po piosence. Na środowisko jeździeckie ta informacja spadła trochę jak grom z jasnego nieba, bowiem z dnia na dzień odwołano wszystkie zawody jeździeckie w 10 krajach Europy niemal do końca marca. Henryk Święcicki, współorganizator Kawaliady. Też szykowaliście się na kolejną ważną odsłonę tej imprezy w Krakowie, która miała być finałem Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i ta impreza niestety się nie odbędzie w związku z decyzją Światowej Federacji Jeździeckiej.
W tym terminie nie będziemy mogli zrobić Kawaliady Kraków, finału Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Oczywiście bardzo ubolewam. Byliśmy praktycznie w blokach startowych.
Szkoda z czysto sportowego punktu widzenia, bowiem tam miała toczyć się decydująca walka o awans do finału Pucharu Świata, który na przełomie marca i kwietnia ma się odbyć w Göteborgu. Miał walczyć m.in. Jarosław Skrzyczyński z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem. Jeżeli finał Pucharu Świata się odbędzie, co zrobi Światowa Federacja? Zaakceptuje te tabele, które są teraz?
Wszystkie sygnały, które nieoficjalne do nas docierają, wskazują na to, że faktycznie tak będzie i tabela końcowa rankingu Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata będzie to tabela właśnie po edycji Kawaliady w Poznaniu, Kawaliady Winter Tour. W tej tabeli faktycznie Jarosław Skrzyczyński po niepowodzeniu w konkursie Grand Prix drugiego tygodnia zajmuje czwarte miejsce. No i to czwarte miejsce niestety nie daje mu awansu do finału Pucharu Świata. Jest tam drugi Polak, Dawid Kubia, który znowu po bezbłędnym przejeździe w tym konkursie Grand Prix awansował. Jest w gronie dwóch Litwinów, Petrowasa i Petraitisa, którzy wtedy ten awans uzyskali. Po mojej rozmowie z Dawidem Kubiakiem wynika, że szykuje się do tego finału Pucharu Świata w Göteborgu. Tym niemniej liczył i zakładał, że Kawaliada w Krakowie będzie na pewno po pierwsze decydującą kwalifikacją i pokaże, czy jest na to gotowy, czy będzie w tej trójce. A po drugie na pewno była też przygotowaniem stricte sportowym i tutaj tego elementu zabrakło. Obserwujemy właśnie cały czas komunikaty Światowej Federacji Jeździeckiej. Na razie organizator finału Pucharu Świata jasno zadeklarował, że chce ten finał organizować mimo herpes wirusa, który panuje w Europie. Jest na to gotowy, jest bardzo doświadczony. Zobaczymy, co czas pokaże.
Powodem odwołania tych zawodów przez Federację Jeździecką Światową jest wirus, który rozprzestrzenił się z Walencji po największych europejskich krajach, gdzie odbywają się zawody jeździeckie.
Najważniejsze, co trzeba podkreślić, to nie jest koronawirus u koni, to nie jest COVID-19, bo jest to herpes wirus, wirus znany nam w środowisku jeździeckim od wielu lat, występuje w czterech odmianach. Faktycznie jest to choroba niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna u koni, więc no, pełną pokorą przyjmujemy odpowiedzialną decyzję Światowej Federacji Jeździeckiej i liczymy na to, że właśnie tak radykalne ruchy pozwolą na to, żeby już od końca marca te zawody ruszyły.
Finał Pucharu Świata na przełomie marca i kwietnia zakończyłby niejako sezon na zawody halowe, później imprezy na otwartych parkurach. No i szykujemy się też na zawody, co tu dużo mówić, i w naszym regionie, i w naszym kraju, żeby się odbywały. Także chociażby w Baburówku, tutaj przede wszystkim wszechstronny konkurs konia wierzchowego.
Impreza datowana na koniec maja, 27-30. Liczymy na to, że właśnie ta sytuacja już się uspokoi. Jesteśmy jakby w pełni przygotowań i działamy na 100% naszych możliwości. Oczywiście też szykując cały scenariusz kryzysowy, scenariusz tego, żeby bezpiecznie te konie mogły przebywać. Już warto wspomnieć, że w 2019 roku choroba niedokrwistości koni panowała zresztą też w Wielkopolsce i te procedury chcąc nie chcąc mamy przetrenowane, jesteśmy na to przygotowani. Specjalne stajnie do izolacji, cała procedura przyjęcia koni, to wszystko funkcjonuje. Liczymy na to, że zawody w Polsce, szczególnie w otwartym sezonie, szczególnie w kontekście Igrzysk Olimpijskich, ruszą zgodnie z planem.
A w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich naszej kadry WKKW, to w tym tygodniu odbyło się kolejne zgrupowanie w Baborówku.
Tak, mieliśmy 10 zawodników, bardzo owocne, trzydniowe zgrupowanie. Oczywiście trener kadry Marcin Konarski wespół z trenerem, koordynatorem Andrasem Dibowskim, który cały czas prowadzi te przygotowania. Zmienione miejsce zgrupowania tak, żeby wykorzystując dobrą pogodę, zawodnicy już mogli trenować na otwartym terenie, trenowali 2 dni skoki krosowe, bardzo owocne, tak jak wspomniałem, zgrupowanie. No i te przygotowania są w pełni. Na pewno po decyzjach zmianie ulegną plany kadry. Kadra miała na koniec marca startować treningowo w zawodach niemieckich Lumilen, być tam właśnie na kolejnym zgrupowaniu Andreasa Dibowskiego. Te plany zostały zweryfikowane. Na pewno do Niemiec nie będą mogli polscy zawodnicy pojechać. Trwają dyskusje, jak zmienić, jak dostosować plany i treningów, i startów kadry właśnie w kontekście miesiąca przerwy. Patrzymy mimo wszystko z optymizmem, także, że te przygotowania nie zostaną zachwiane i tak, żeby wszyscy byli gotowi do startów w Igrzyskach w Tokio.
Na Igrzyskach w Tokio wystartuje reprezentacja Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, która, jak słyszeliśmy, trenowała w tym tygodniu w Baborówku. Natomiast wracając do skoków przez przeszkody, to odwołanie zawodów do końca marca właściwie kończy sezon halowy dla skoczków przez przeszkody, w tym wspomnianego Jarosława Skrzycińskiego z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, który miał jeszcze wyjazd na finał Pucharu Świata w Göteborgu walczyć. Teraz trzeba myśleć o otwartych parkurach. Zatem co trzeba zrobić, gdy zawodów brak?
Potrenować i zobaczyć, gdzie były jakieś tam mankamenty, gdzie coś zostało pominięte. No bo brakuje tych startów, no brakuje chyba wszystkim, ponieważ już nie ma tych dużych zawodów tak naprawdę 4-5-gwiazdkowych i wszyscy zawodnicy ci, że tak powiem, z pierwszej ligi jeżdżą po 2 gwiazdkach. Dla wszystkich jest coraz to trudniejszy taki moment do wygrywania, do funkcjonowania.
Już pewnie zaczną się starty na otwartych parkurach południe Europy.
Jeśli nie wyjdzie z Göteborgiem, no to już pojedziemy na zawody za granicę, gdzieś na południe Europy. A tak naprawdę u nas już na początku kwietnia zaczynają się zawody, także to też nie ma co za dużo się spieszyć.
Kto śledzi zawody jeździeckie, to widzi, że nazwisko Skrzyczyński pojawia się coraz częściej, ale nie dlatego, że Jarosław Skrzyczyński coraz więcej startuje, ale dlatego, że synowie, bliźniacy, 14-latkowie już się pojawiają. Pierwsze ich kroki, ale dopiero zobaczymy, co z tego będzie.
Tak, to na razie jest traktowane jako zabawa, a co z tego będzie, to się tak naprawdę może przerodzić, nie wiem, za rok, za dwa. Zobaczymy, co to. Nie chcę tutaj spekulować za dużo, czas pokaże.
Koń numer 1 to w tym momencie Chaco Amicor?
Tak, Chaco Amicor i jeszcze Jericho do tego dołączył. Są 2 konie, no także mam już innych młodych dużo koni, ale te 2 na razie na te większe konkursy.
Zapytałem o te plany na ten sezon, bo będzie też sytuacja pandemiczna, pewnie warunkowała to, co się wydarzy, ale niektórzy patrzą, że jak jakieś młodsze konie Jarosław Skrzyczyński przygotowuje, może to jest myślenie o Igrzyskach Olimpijskich za 3 lata, to jeszcze nie będzie za późno.
Trzeba o tym myśleć, bo musimy mieć cały czas nowe konie, młode konie, dużo tak naprawdę z, nie wiem, z 10 koni, później zostaje nam 2-3 konie, bo taka selekcja jest dość duża. Musimy ich mieć dużo, także one są przyszłością, nie? Bo te starsze to wiadomo, one są 3-4 sezony, 5 sezonów i po prostu one odchodzą na emeryturę, przychodzą nowe. No także musimy o tym pamiętać zawsze.
Teraz mała radiowa interwencja, bowiem będzie o likwidacji obiektu sportowego. Zdobywają medale mistrzostw kraju, a niebawem ucznicy i uczniczki poznańskiej Surmy mogą stać się sportowo bezdomni, bo bliskie likwidacji są istniejące od 64 lat. Tory przy ulicy Rejmonta w pobliżu areny. O sukcesach i problemach zasłużonej sekcji w rozmowach Krzysztofa Ratajczaka.
Staramy się także w audycjach w sportowym rytmie na arenie Radia Poznań informować się Państwa o różnych dyscyplinach sportu, przede wszystkim tych olimpijskich, a bez wątpienia taką jest ucznictwo. Niedawno zakończone halowe mistrzostwa Wielkopolski z sukcesami zawodników Surmy AZS-u Poznań, mistrzyni Wielkopolski. Mistrzem Wielkopolski w halowym ucznictwie został Mateusz Malak, także z Surmy, a wicemistrzem
Aleksander Michalski.
Zawody halowe generalnie są to tak naprawdę przygotowanie przede wszystkim do startu w sezonie zasadniczym, czyli sezonie na tak otwartych.
Skąd się wzięła ta dominacja? Było, nie było, bo skoro mówiliśmy o mistrzyni, o mistrzu, o wicemistrzu Surmy AZS-u, jesteście najsilniejszym klubem w naszym regionie?
Tak, myślę, że możemy bez problemu się tak tytułować, tak chwalić. I od kilku lat mamy najsilniejszą pozycję w Wielkopolsce. Jesteśmy też regularnie w pierwszej dziesiątce klubów w całej Polsce, także na pewno możemy się jako AZS chwalić wysokimi wynikami.
No tutaj nie mieliśmy dużej konkurencji. Wystartowały wczoraj trzy seniorki. Dystans 18 metrów, dwa razy po 10 serii trzystrzałowych i w ten sposób ustanowiony był jakby ranking zawodniczek.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego klubu, to ilu zrzeszacie zawodników takich dystansjonowanych? I myślę o różnych kategoriach wiekowych.
To się też waha troszeczkę sezonowo, aczkolwiek między 50 a 80 zawodników regularnie strzela i trenuje.
Mówiliśmy o tych mistrzostwach wielkopolskich, które odbyły się w Pobiedziskach. A jak to wygląda w takim kontekście ogólnopolskim i zawodników Surmy AZS-u?
Też możemy się pochwalić dosyć wysokimi wynikami, bo tak naprawdę co roku w różnych kategoriach wiekowych, od młodzika aż do seniora, zdobywamy medale Mistrzostw Polski i te brązowe, i te złote. To już zależy akurat od indywidualnej dyspozycji zawodników. Czasami od dnia.
Tak nie do końca odpowiedziała mi na pytanie, dlaczego wygrała tę rywalizację Sandra Siebert. Skąd się w ogóle wzięło w Pani przypadku ucznictwo? Czy to rzeczywiście jakieś rodzinne tradycje? Bo wiem, że ma Pani też swoich następców, i syna, i córkę.
Tak, no zgadza się. Rzeczywiście tutaj jest historia rodzinna w tle. Wcześniej uprawiał ucznictwo z dużymi sukcesami mama, wujek, także gdzieś tam na zawodach międzynarodowych na dość wysokim poziomie. W ten sposób gdzieś zaraziła mnie tą miłością do tego sportu i długo ten sport już gości w naszej rodzinie. U mnie akurat z dosyć długą przerwą, kilkunastoletnią, także od 2 lat z powrotem na torach uczniczych. I teraz zgadza się, to tutaj już kolejne pokolenie, czyli moje dzieci również zainteresowały się tym sportem, no i z pierwszymi sukcesami.
Mówimy o tych radosnych momentach, o zdobywaniu medali, to jest najpiękniejsze zawsze w sporcie, ale też musimy o pewnych sprawach trochę poważniejszych, nawet nie trochę poważniejszych, porozmawiać, bo sam pamiętam, kiedy robiliśmy dźwiękowe relacje z torów Surmy przy ulicy Rejmonta. Piękne tory, wielu, wielu lat istniejące i podobno teraz by was wskazywało na taką trochę uczniczą bezdomność, panie Aleksandrze.
Na razie niestety wszystko na to wskazuje, aczkolwiek jeszcze mamy nadzieję, że nie wszystko stracone, że jeszcze jest szansa na jakieś polubowne rozwiązanie tej sprawy. Jeżeli nic się nie zmieni, to ma pan rację, będziemy skazani na pewnego rodzaju bezdomność. Mamy też oczywiście pewne plany B, C i dalsze, aczkolwiek mamy nadzieję, że one tylko tak przydadzą się tylko do szuflady i uda nam się znaleźć trochę lepsze rozwiązanie, żeby zapewnić naszym zawodnikom wysoki poziom, komfort trenowania na bardzo wysokim poziomie.
Obsługiwaliśmy radiowo zawody otwarcia sezonu w 2021. Mimo pandemii nie ma na co liczyć, żebyśmy spotkali się przy Rejmonta, kiedy będziecie już na otwartej przestrzeni strzelać.
Bardzo trudne pytania pan dzisiaj zadaje, aczkolwiek...
Staram się.
Zresztą dobrze, jestem zwolennikiem wysokich wymagań. Chciałbym panu powiedzieć do zobaczenia na Rejmonta i mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli tak nie będzie, to spotkamy się pewnie przy Urbanowskiej na drugich torach łuczniczych w Poznaniu. I cóż, czas pokaże tak naprawdę, gdzie się spotkamy.
To jeszcze nie rozstrzygając sprawy, króciuteńka taka ocena jakby prawna tej sytuacji. Co powinno się wydarzyć, żebyście mogli dalej te tory łucznicze Surmy przy ulicy Rejmonta w Poznaniu użytkować? Czy to już jest sprawa własnościowa zupełnie zamknięta i tak naprawdę rzeczywiście nie ma co się łudzić?
Własność jest miasta, żeby się nie wdawać w szczegóły. Operatorem jest POSIR, a w tej chwili jeszcze dzierżawi to od POSIR-u MTP, czy już zostało ten teren przekazany MTP, także sytuacja jest dosyć skomplikowana, taka prawna. Aczkolwiek no, liczymy jeszcze na dobrą wolę urzędników, bądź też właśnie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Być może, że uda nam się jeszcze powiedzmy jeden sezon tam przy Rejmonta pobyć, aczkolwiek tutaj już troszeczkę nie od nas to zależy. Czekamy na jakieś decyzje, liczymy i życzylibyśmy sobie takie rozwiązania, w którym i my i Arena będziemy wspólnie dalej żyli polubownie, tak jak żyliśmy od 1957 roku.
Jak sobie radzić w tych trudnych momentach, przygotowując się do sezonu na otwartych torach? Jak sobie radzi z tym mistrzyni Wielkopolski halowa Sandra Zibert?
Na tą chwilę trenujemy na hali na terenie Targów Poznańskich. W tej chwili to wystarcza, natomiast zdajemy sobie sprawę, że za chwilę z nastaniem wiosny będziemy musieli rozpocząć treningi na torach otwartych, chociażby ze względu na to, że na hali nie mamy wystarczającej odległości, żeby trenować dystanse takie jak na torach otwartych powinniśmy trenować. Trudno powiedzieć, w jaki sposób sobie poradzimy. Na tą chwilę jest to sprawa otwarta. Część z nas radzi sobie, że tak powiem, sposobami trochę takimi, można powiedzieć, domowymi, czyli trenują gdzieś na własnym ogródku, ale to też nie są te odległości, te dystanse, które powinniśmy trenować, tylko po prostu trenowanie techniki w tym momencie.
Życzymy powodzenia. Piłkarska informacja. Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 1-0. Mecz 20. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jeszcze sprawdzimy, jak też siatkarkom Energa MKS-u Kalisz idzie w Radomiu. No i wygrany trzeci set, bo przypomnę, że po dwóch było 2-0 dla Radomki, a w trzecim secie 25-23 dla drużyny z Kalisza. Rozpoczął się czwarty set. Radomka prowadzi z Energą MKS-em 2-1. Za chwilę wielkopolskie gole, czyli omówienie tego, co wydarzyło się na boiskach piłkarskich w naszym regionie w trzeciej, czwartej, w piątej lidze, a także będzie o futbolu kobiet.
Gol! 21 minut pozostaje do godziny 20. Przegląd piłkarskich wydarzeń rozpoczynamy od trzeciej ligi. Tutaj 18. kolejka. Bałtyk Koszalin przegrał z Radunią Stężyca 0-4. Chemik Police uległ Górnikowi Konin 1-2. GKS Przodkowo przegrał z Laną Toruń 1-2. Unia Swarzędz wygrała z Jarotą Jarocin 3-1. Gwardia Koszalin pokonała Mieszko Gniezno 2-0. Świt Skolwin bezbramkowo zremisował z Rezerwami Pogoni Szczecin. Gryf Wejherowo przegrał z Unią Janikowo 1-4. KP Starogard Gdański przegrał z Sokołem Kleczew 0-3. Kotwica Kołobrzeg uległa Bałtykowi Gdynia 0-1. Nielba Wągrowiec przegrała z Pomorzaninem Toruń 1-2. A Flota Świnoujście przegrała z Polonią Środa Wielkopolska 1-2. W tabeli na prowadzeniu Radunia Stężyca 46 punktów. Na drugim miejscu Polonia Środa Wielkopolska, która do liderującej Raduni traci 2 punkty.
W czwartej lidze piłkarskiej grupie wielkopolskiej już podział na grupę mistrzowską z drużynami od 1 do 8 miejsca i na grupę spadkową od 9 miejsca w dół. W ten weekend grała grupa mistrzowska. Oto wyniki. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała z Iskrą Szydłowo 3-1. Wiktoria Września rozgromiła Odolanowie 6-0. Warta Międzychód wygrała z Rezerwami KKS-u Kalisz 2-1, a Centra Ostrów zremisowała z LKS-em Gołuchów 1-1. Czołówka tabeli: Pogoń Nowe Skalmierzyce i Wiktoria Września po 49 punktów. 2 punkty traci trzecia Wiktoria Warta Międzychód.
Grupa pierwsza piątej ligi, tutaj 18 kolejka. Błękitni i Wronki przegrali z Lechią Kostrzyn 0-1. Notecie Czarnków uległa Wełnie Skoki 2-3. Bezbramkowy remis w meczu Czarnych Czerniejewo ze Spartą Szamotuły. GLKS Wysoka pokonał Spartę Oborniki 2-1. Płoń Połajewo przegrał z Polonią Chodzież 0-1. Lechita Kłecko uległ Pogoni Łobrzenica 2-3. Leśnik Margonin zremisował z Huraganem Pobiedziska 1-1. A Zamek Gołańcz wygrał z Orkanem Śmiłowo 2-1. W tabeli na prowadzeniu Huragan Pobiedziska, który ma 40 punktów i o 2 punkty wyprzedza Polonię Chodzież. Na miejscu trzecim Pogoń Łobrzenica 35 punktów.
W grupie piątej, drugiej ligi jak zwykle spore ambicje ma zespół Wiary Lecha. Oto przedsezonowy raport.
To przyglądamy się oczywiście pierwszej drużynie Kolejorza i występom ligowym i pucharowym, ale także przyglądamy się ligowym występom ekipy Wiary Lecha pod wodzą trenera Łukasza Kubiaka. Panie trenerze, początek futbolowej wiosny, na razie szóste miejsce w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi. No i zapytam krótko i banalnie o cele.
Ta strata jest dosyć duża do pierwszego i drugiego miejsca barażowego, natomiast ja myślę, że celem jest progres. To jest pierwszy okres przygotowawczy mój w tym klubie. No, gdzieś tam te moje zespoły raczej lepiej na wiosnę się prezentują. Ja mam nadzieję, że tak samo będzie z DWL-ką i że będzie to reguła, a nie wyjątek. Myślę, że przygotowania były bardzo dobre. Mieliśmy wymagających sparring partnerów. No teraz nic, tylko grać i zdobywać punkty.
Ja powiem takie pół żartem, pół serio. Czytając chociażby media społecznościowe, to te wasze transfery do drużyny Wiary Lecha przebijały na przykład transfery Karlsztrema czy nawet Johanssona do pierwszej drużyny Kolejorza. Myślę oczywiście o Zbigniewie Zakrzewskim i Bożeju Telichowskim. Mówię pół żartem, pół serio, ale to ważne wzmocnienie.
To ogromne wzmocnienia, bo oczywiście nawet nie chcę tutaj mówić o kwestiach piłkarskich, bo jest to oczywiste, to są zawodnicy ograni na poziomie ekstraklasowym, zresztą Zbyszek też grał w klubach zagranicznych, więc to jest ogromne wzmocnienie, ale też przede wszystkim dadzą nam dużo pewności siebie, jeżeli chodzi o samą komunikację na boisku, trochę tego boiskowego cwaniactwa, którego nam brakowało. Myślę, że to doświadczenie jest chyba nawet ważniejsze niż te same elementy piłkarskie, które, tak jak mówię, są na wysokim poziomie, to na pewno duże wzmocnienia dla nas.
Pamiętam, gdy rozmawialiśmy, gdy obejmował pan funkcję szkoleniowca drużyny Wiary Lecha, że no, lubi pan taką dosyć twardą rękę, przekonanie tych grupy mocnych piłkarsko-kibiców do ciężkiej pracy. Udało się to?
Tak, jestem naprawdę zadowolony, bo widać, że ci zawodnicy chcą ciężko pracować i ja nie jestem cudotwórcą, ale zawsze namawiam moich zawodników do ciężkiej pracy, a tu nie muszę ich namawiać, bo oni chcą pracować, chcą robić progres i już w tych sparingach widać, że ta nasza gra wyglądała lepiej niż jesienią. Mam nadzieję, że podtrzymamy to dobre wrażenie ze sparingów w meczach ligowych.
Dobrze spojrzałem w terminarz. Sobota 6 marca, spotkanie z Gromem Plewiska zainauguruje wasze ligowe występy?
Dokładnie tak. Mamy w tej chwili 5 spotkań u siebie z rzędu i na pewno ten start będzie dla nas ważny. Mam nadzieję, że zwycięstwo w pierwszym meczu pozwoli nam rozpędzić tą naszą niebiesko-białą lokomotywę i będziemy punktować jak najlepiej w tej rundzie.
Powoli, spokojnie, ale Lokomotywa nabiera tempa, bo wygrała w pierwszej kolejce Wiara Lecha z Gromem Plewiska 3-2. W pozostałych spotkaniach Akademia Piłkarska Rejsa wygrała ze Stelną Luboń 2-0, Grom Wolsztyn przegrał z Sokołem Pniewy 0-4, Korona Piaski pokonała Rawie Rawicz 1-0, Tkania Gostyń wygrała z Przemysławem Poznań 2-1, Orkan Chorzemin przegrał z Promieniem Krzywin 3-5, Pogoń Śmigiel uległa Lipnu Stęszew 0-3, a Patria Buk wygrała z Płomieniem Przyprostynia 2-1. W tabeli górą powiat gostyński, bo na pierwszym miejscu Korona Piaski 45 punktów, na drugim miejscu Kania Gostyń 40 punktów.
A to jeszcze grupa trzecia, piątej ligi. Tutaj Astra Krotoszyn wygrała ze Zjednoczonymi Rychwał 2-1. GKS Rychtal pokonał Zewkę Kobyla Góra 1-0. GKS Sampolno wygrał z Witkowią Witkowo 2-1. KS Opatówek zremisował z Wiktorią Skarszew 1-1. Orzeł Mroczeń pokonał SKP Słupca 2-0. Piast Czekanów wygrał z Raszkowianką Raszków 3-2. A Stal Pleszew wygrała z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-0. Oglądamy w tabelę, tam Orzeł Mroczeń na prowadzeniu 39 punktów, o 1 punkt drużyna Orła wyprzedza Wiktorię Skarszew, a także SKP Słupca i o 2 punkty czwarty w tabeli GKS Rychtal.
W ten weekend rozpoczęły się rozgrywki w piłkarskiej ekstralidze kobiet. Drużyna Medyka Konin rozpoczęła wiosenną kampanię od wyjazdowej wygranej z GKS-em Katowice 1-0 po bramce Alicji Tamburro w 64 minucie spotkania. Ponadto Górnik Łęczna wygrał z Rolnikiem Biedrzychowice 8-0. Olimpia Szczecin przegrała z Czarnymi Sosnowi 0-5, KKP Bydgoszcz przegrał z APLG Gdańsk 1-2, Śląsk Wrocław wygrał z Rowem Rybnik 3-0, natomiast AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa wygrał z SMS-em Łódź 1-0. W tabeli drużyna z Sosnowca ma 34 punkty, na drugim miejscu SMS Łódź 28 punktów, trzeci jest Medyk Konin 26 punktów. Wszystkie te mecze, wszystkie sportowe imprezy odbywają się bez udziału widzów lub czasami są też z powodu koronawirusa odwoływane. No to teraz spójrzmy właśnie na ten problem z medycznego punktu widzenia. Jak powinni postępować sportowcy po przejściu COVID-u? Jak będą wyglądały chociażby Igrzyska Olimpijskie w Tokio? O tym opowie Przemysław Kubala, poznański specjalista medycyny sportowej, lekarz olimpijskiej reprezentacji polskich Kanadyjkarzy.
Naszym rozmówcą audycji w Sportowym Rytmie dr Przemysław Kubala, specjalista medycyny sportowej. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, bo konsultowaliśmy się, rozmawialiśmy w czasie, kiedy pandemia się rozpoczynała. Mówiliśmy później o tym odmrażaniu, jak stopniowo wchodzić znowu do treningu. No a teraz pojawiają się już osoby, które są zdziwione zachowaniem własnego organizmu. Co się dzieje z organizmem, gdy przeszło się COVID? Ktoś, kto biegał kiedyś maratony, nagle podobno mówi, zdradza, że ciężko mu pokonać dystans 10 kilometrów, nawet na fajnym podłożu w lesie.
Dystans 10 kilometrów to jest dystans przejścia z parteru pierwsze piętro, czy odwrotnie. Pracuję w szpitalu, który prowadził oddziały covidowe i do czynienia mam z pacjentami, którzy ten COVID przeszli i swoje doznania wyartykułowują. Rzeczywiście jest bardzo duży spadek wydolności fizycznej i dotyczy to nie tylko sportowców, ale tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba. Jeżeli mamy do czynienia z pełnoobjawowym przejściem, przebiegiem zakażenia wirusem SARS-CoV, to mamy niestety zapalenie płuc. Spadek odporności pacjenci już podają w trakcie leżenia. Leżenia, czyli wiadomo, leżymy, nie ruszamy się, wydolność spada. Po rzeczywiście ci ludzie bardzo długo dochodzą do tak zwanej formy, czyli mija kilka, w zależności od ciężkości przypadków, nawet kilkanaście tygodni, zanim ta wydolność wróci do poziomu takiego, który był przed zachorowaniem. Jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy biegali rekreacyjnie czy wyczynowo, bo przecież zawodników to też dotyczy, tutaj powrót jest nawet dłuższy. Mówi się o tym, że wyłączenie na 2 tygodnie z aktywności fizycznej to jest od 6 tygodni do 3 miesięcy powrotu do tej wydolności sprzed unieruchomienia.
Rozmawiamy w audycji, w której dużo jest także o sporcie zawodowym. Niektórzy bardzo się spieszą, bo punkty, bo mecze, bo dany zawodnik, mimo że przeszedł COVID mniej lub bardziej groźnie, ma grać, ma zdobywać się punkty, ma pięknie podawać, zdobywać gole. W trudnej sytuacji lekarze klubowi?
Tak, zdecydowanie w trudnej. Widać to nie tylko na obrazkach ze stadionów z naszej ligi, ale z lig zagranicznych, gdzie ci zawodnicy pokazują, że są zainfekowani. Jesteśmy w takiej sytuacji, że lepiej zawodnika przytrzymać o tydzień dłużej niż tydzień za wcześnie go puścić do rozgrywania meczu, dlatego że późne następstwa, których jeszcze nie znamy, jeżeli chodzi o COVID, natomiast przechorowanie innych chorób wirusowych pokazuje, że ten okres w zależności od rodzaju choroby, gdzie nie powinno się intensywnie uprawiać sportu, to jest okres od 4 tygodni do nawet 3 miesięcy. Nie dotyczy to tylko dzieci, bo to są przeciwwskazania do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.
Wiadomo, że opiekuje się pan także reprezentacją polskich Kanadyjczyków w Polskim Związku Kajakowym. Będą kolejne zagraniczne zgrupowania. Perspektywa wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie, które mają się odbyć w Tokio, ale mają być przedziwne.
Powiem szczerze, na razie przygotowujemy się w normalnym trybie, natomiast już wiemy, że na przykład zawody Pucharu Świata, gdzie miały być kwalifikacje, nie odbędą się, dlatego że są to zawody, które były pierwotnie w Rosji. No, Unia Europejska, związki nie wyraziły zgody na to, aby zawody odbyły się poza Unią Europejską. Mamy preliminowane 2 Puchary Świata, gdzie będą eliminacje, preeliminacje i eliminacje dla tych zawodników, którzy jeszcze nie zrobili tak zwanych kwalifikacji olimpijskich. To będą w węgierskim Szeged i w niemieckim Duisburgu. To są majowe terminy. Czyli no, tak jak z reguły się odbywało, bo te Puchary Świata się w maju zawsze odbywały. Natomiast jak będą wyglądały igrzyska, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ze względu na to, że jest jednak zmiana strefy czasowej, jeżeli jechaliśmy na igrzyska do Australii, do Pekinu, to wyjeżdżało się na nie odpowiednio wcześnie, żeby do aklimatyzacji takiej czasowej zawodnicy mogli organizmy przestawić. Natomiast teraz już słyszymy, że maksymalnie będzie można być na tych igrzyskach, no i teraz tu jest informacja, czy 14 dni, czy do 14 dni przed. Igrzyska będą no, mocno przedziwne, tak jak pan powiedział, bo już wiemy, że mamy być skoszarowani w jednym miejscu, nie będzie można wyjść, żeby zwiedzić cokolwiek. Po prostu będziemy siedzieli w jednym miejscu, w tych tak zwanych bańkach i będą się tam na tej zasadzie odbywały zawody sportowe. Nie tylko nasze kajakowe, ale wszystkie. Kibice też mają tylko klaskać, a nie dopingować, krzycząc głośno, bo boimy się tego, że wirusa krzycząc rozsiewały. No, w maskach wszyscy siedzą, więc to już jest naprawdę takie dość paranoiczne.
Jeśli oczywiście kibice będą mogli śledzić z trybun zmagania sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, przełożonych, przypomnę, zeszłego roku. Bardzo chce tego Komitet Olimpijski, ale na takie ostateczne decyzje w tej kwestii trzeba jeszcze poczekać. Mówiliśmy o tym wielkim sporcie, który ma problemy w dobie pandemii, ale także mniej popularne dyscypliny, ale mające oczywiście swoich zwolenników i tych, którzy ten sport uprawiają, też mają swoje problemy, z którymi starają się zmagać i jednak rywalizować. Rozgrywki lig kręglarskich, którym nasza rozgłośnia patronuje, z powodu pandemii też są mocno poturbowane, ale kręglarze się nie poddają i kulają.
Maciej Kląskała, jestem przewodniczącym sekcji kręglarstwa klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego z siedzibą w Poznaniu.
Wielkopolska absolutnie dominuje?
No w tej chwili całkowita dominacja, szczególnie w sporcie seniorskim.
Jeżeli chodzi o seniorów, trwa normalna rywalizacja ligowa?
No mamy po 6 zespołów w tej chwili, jeśli chodzi o seniorów, o mężczyzn, to właściwie tylko Wielkopolska w tej chwili. W zeszłym sezonie rywalizowała z nami drużyna z Brzeska, w tym roku nie zgłosili się do rozgrywek, a jeśli chodzi o sport kobiecy, no to tylko wyjątkowo wyjątkowo Tuchola spoza Wielkopolski, reszta to drużyny właśnie Poznań i okolice.
Jakie są te czołowe kluby?
Wśród kobiet, co ciekawe, Polonia 1912 Leszno, która była wicemistrzem Polski w tym roku, niestety składu nie uzbierała. Dębinki Gdańsk były czyniami Polski, ale straciły siedzibę, swoją kręgielnię w Gdańsku i też niestety nie zgłosiły się do rozgrywek. No w tej chwili myślę, że będzie rywalizacja się toczyć między trzema klubami wielkopolskimi. To jest Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, Dziewiątka Mikawronki i Wrzos Sieraków, który zgłosił się po dłuższej przerwie do rozgrywek zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to no dominuje od kilku ostatnich ładnych lat Alfa Wektor Tarnowo Podgórne. Dwa lata z rzędu Dziewiątka Mikawronki wśród mężczyzn jest wicemistrzem Polski.
Wiadomo, że jest taka jakby troszkę wewnętrzna rywalizacja w Polskim Związku Kręglarskim pomiędzy bowlingiem, a tym kręglarstwem klasycznym, no, który ma taki jak najbardziej sportowy wymiar. W związku są plany, żeby poszerzać popularność tej dyscypliny sportu?
Aktualnie nad tym debatujemy. To jest po prostu podłączenie się do niemieckiej struktury, jeśli chodzi o sport ligowy. Uważam, że powinniśmy połączyć się z, na przykład z Landem tutaj Brandenburgii, który jest najbliższy nam i stworzyć jakąś ligę nadodrzańską. Oczywiście nazewnictwo tutaj musiałoby podlegać jeszcze jakimś tam społecznym, że tak powiem, opiniowaniu. Natomiast no, chodzi mi generalnie o to, żebyśmy zwiększyli liczbę drużyn i rywalizowali na większej liczbie kręgielni, czyli Wielkopolska, Brandenburgia, taka wspólna liga. Wzorem troszeczkę Słowacji i Czech, gdzie mimo, że tam kręgielni i klubów i struktury ligowych nie brakuje, no to żeby podnieść poziom, stworzono taką ligę, Interligę, tak się nazywają, i sześć klubów czeskich i sześć słowackich rywalizują o miano najlepszego w tej Interlidze.
Rywalizacja ligowa to jest zawsze sól, która napędza to zainteresowanie poszczególnych ośrodków, ale też muszą być takie indywidualne lokomotywy.
Gwiazdą taką, którą wszyscy pamiętają, no to jest Beata Włodarczyk z Leszna. Ona już co prawda powoli przychodzi na sportową emeryturę. Ostatnie lata spędziła w drużynie niemieckiej, tam się zwyciężała wszystko. Natomiast no, z młodego pokolenia znów leszczynianka, to jest Nicoletta Dudzia, która aktualnie z każdym mistrzem świata przywozi medale. To jest jeszcze młoda zawodniczka, w tej chwili w kategorii juniorki. Wśród mężczyzn z kolei myślę, że jednak seniorzy z dłuższym stażem tutaj prym wiodą. Kogo bym wyróżnił? No, na pewno Michał Grędzia, który no, jest dużym talentem, też ma za sobą grę w Bundeslidze. Po krótkiej przerwie wrócił w zeszłym sezonie na tory i pokazuje klasę. Warto wyróżnić Michała Szulca, Mikołaja Konopkę, leszczyniaków, którzy grają właśnie w Interlidze czesko-słowackiej. Wymienię jeszcze Jakuba Osiewicza z Gostynia, z Wronek, Bartosz Kruk, który w tej chwili rozpoczyna swoją karierę w Bundeslidze.
Pytanie o infrastrukturę, bo wiadomo, że do kręgli klasycznych potrzeba odpowiednich torów.
Kolebka kręglarstwa, czyli Poznań, mógłby się doczekać troszeczkę lepszych torów, bo poznańska Czarna Kula no już do najlepszych ośrodków nie należy, jeśli chodzi o samą infrastrukturę. No jest szansa, że w Tarnowie Podgórnym pozwolą wymienić tory już 20-letnie. Wronki, drobne remonty, ale też jeszcze powiedzmy infrastruktura się do tego nadaje. No, wszyscy by oczekiwali, żeby to dofinansowanie na infrastrukturę było większe. Może po Orlikach i różnych programach ministerialnych przyjdzie czas na tego typu infrastrukturę, która no, w Wielkopolsce jest naprawdę tradycją od wielu, wielu lat.
Trzymamy zatem kciuki za rozwój także sportu kręglarskiego w naszym regionie. O rozwój lekkiej atletyki w naszym kraju martwić się nie musimy, bo tych medali w ostatnich latach nasi sportowcy zdobywają sporo. Także na Mistrzostwach Europy Halowych w Toruniu, które już się zakończyły, prawda?
W sumie 10 medali wywalczyli polscy sportowcy. Do wczoraj były to 3, ale dzisiaj 7, chociaż tylko jeden złoty. A pamiętamy, że 2 lata temu w Glasgow Polacy dzięki złotym medalom wygrali klasyfikację medalową. Ale nie narzekajmy, nie jest źle. Patryk Dobek na 800 metrów złoty medal. Mateusz Borkowski na tym samym dystansie był drugi, czyli tutaj mamy 2 medale. Adam Kszczot tuż za podium na 4. miejscu. Na 800 metrów kobiet Angelika Cichocka była 3., a 2. Joanna Jóźwik, zatem 2 medale w tej konkurencji. W skoku o typce mężczyzn Piotr Lisek z brązowym medalem. Także Paweł Wiesiołek zdobył dzisiaj brązowy medal w siedmioboju. No i w sztafecie 4x400 metrów kobiet. Tutaj nasze panie też znakomicie się spisały, zdobywają zdobywając brązowy medal. Dziś też piłkarska ekstraklasa, no i przede wszystkim trzecie z rzędu zwycięstwo ekstraklasowe piłkarzy Lecha Poznań. Po raz pierwszy taką serię w lidze zanotowali piłkarze Lecha, ale pamiętamy, że po drodze była porażka z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski, a dzisiaj Lech w Szczecinie z Pogonią po bramce Salamona wygrał 1-0. Ponadto Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec 2-1, a Śląsk Wrocław z Legią Warszawa przegrał 0-1. Jutro na zakończenie 20. kolejki Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim o 18:00 zagra z Wisłą Płock. Transmisja tego spotkania na antenie Radia Poznań. I już za tydzień właściwie kolejne transmisje w sobotę. Dobrze mówię, o 20:00 mecz Warty
z Legią Warszawa na wyjeździe przy ulicy Łazienkowskiej, a w niedzielę specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie, które rozpoczniemy już o godzinie 17:00, bowiem od 17:30 transmisja prosto z bułgarskiej meczu Kolejorza z Piastem Gliwice. Ciężkie zadanie przed Lechem Poznań, ten Piast ewidentnie w formie, co prawda potknął się na Warcie Poznań akurat, no ale po drodze dziś wygrał m.in. ze Stalą Mielec, po drodze wyeliminował Legię Warszawa z Pucharu Polski, więc ciekawe starcie także za tydzień przed Kolejorzem.
Dawid, przed tobą tydzień z Wartą, bo jutro meldujesz się z Grodziska Wielkopolskiego, a w sobotę z Warszawy.
Tak, i liczę na 6 punktów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zieloni mocno zbliżyliby się wówczas do utrzymania, choć i tak między wierszami trzeba przyznać, że Warta Poznań tego utrzymania jest blisko. Ale nie zapeszajmy, to trzeba jeszcze będzie w tych 11 spotkaniach, które zielonym pozostały do końca sezonu, sobie po prostu wywalczyć.
A w niedzielę za tydzień od 17:00, tak jak dzisiaj, będziemy dla państwa gospodarzami studia, podczas którego transmisja meczu Lecha z Piastem Gliwice z bułgarskiej skomentują ten mecz Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj Paweł Kretkowski program zrealizował w studiu, przygotowali wszystko i prowadzili dla państwa
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Szałasik. Dziękujemy państwu za uwagę.